Witam w module czwartym, PowerShell w praktyce, część druga, tak się nazywa ten moduł. Jest to kolejny moduł taki workshopowy, gdzie no, będzie dużo, będzie jakiś scenariusz. Tutaj scenariusz będzie taki, że spróbujemy wydobyć informacje z komputerów, gdzie chciałem przemycić już troszeczkę technologii, o których nie było do tej pory mowy, takich już nie stricte z PowerShellem związanych, tylko bardziej systemowych. Między innymi jest to WMICIM, czyli mechanizmy odpytania systemu operacyjnego. Chciałem troszeczkę opowiedzieć jeszcze o takich językach w języku, czyli o tym, gdzie w PowerShellu można naciąć się na, no, na taki nietypowy sposób zapisu. Generalnie PowerShell jest bardzo przyjemny, ale w pewnym momencie możemy się zastanawiać, dlaczego nagle jakbyśmy w ogóle się przestawili do innego języka. No to jest prawda, o tym będzie troszeczkę. I również celem tego modułu jest pokazanie różnic pomiędzy wersjami WMF, czyli Windows Management Framework, czyli tak naprawdę w efekcie dla nas różne wersje PowerShella. No, środowiska są bardzo różne, więc trzeba takie rzeczy wiedzieć, żeby wiedzieć, czego można się spodziewać po jego zachowaniu. Przełączamy się do konsoli i zaczynamy z częścią praktyczną. Jak wspomniałem, tutaj troszeczkę będzie gadał komputer, który będzie pretekstem do tego, żeby trochę poopowiadać o komputerach, o tym, jak z komputera jakieś informacje wyciągnąć. Sprawdzimy sobie tylko, czy nasze środowisko cały czas funkcjonuje tak, jak miało funkcjonować, więc ja sobie zrobię szybki teścik. Tararara. Jeszcze sobie, żebym tutaj nie robił count 1. Co tu sobie będziemy robić? Na początek spróbujemy odpytać się, a to zobaczymy sobie w ogóle, co get a the computer zwraca. No dobra, będzie działać. Jestem optymistą. Tu zatrzymamy, już nie będziemy tracić czasu. Get a the computer. Najpierw zrobimy jeszcze nawiązanie do poprzedniego laba. Mianowicie, zobaczymy, czy jeszcze mam cały czas te zmienne, czy je wyczyściłem. Są. Więc get a the computer minus identity lab ad minus computer name credential creds i minus server. Tutaj dla odmiany jest server, a nie computer name, nie, to już te C. Zadziałało. Dobrze. Ale zauważyliście, że cały czas używam tych dwóch parametrów. To jest strasznie męczące, no, znaczy męczące. No, ciągle je wpisuję. Po co ciągle wpisywać? Wykorzystamy tą samą cechę, którą zastosowaliśmy przy pipe, ale w drugą stronę. To ma taką magiczną nazwę function splitting. To ma mniejsze znaczenie, natomiast pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. To jest troszeczkę odwrócone. Tam przekazywaliśmy users, przekazywaliśmy na funkcję, a tutaj ja sobie zrobię params. Stworzę sobie tablicę haszującą i ta tablica haszująca, tak samo jak w users nazwa musi zgadzać się, nazwa parametru musi się zgadzać nazwie parametru funkcji, więc sobie zrobię credential równa się cred średnik server, tak, stąd server równa się dc. Jeśli sobie wyświetlę params, to widzimy, że mamy server z IP, credential z nazwą, mogę sobie zrobić server, tak, czyli powtórzenie hash table i troszeczkę będzie za chwilę powtórzenie, mógłbym to przepipować, ale ja sobie zrobię to tak, get a the computer minus identity lab ad, ale w przeciwieństwie do wpisywania tych wszystkich parametrów, no tutaj taka mała zmyłka z małpką, z etem, przekażę mu moje parametry. Jak widzicie, tabulatorkiem normalnie wykrywa, podkreślenie składni wykrywa, że chodzi o parametr, trybut i zobaczymy, czy zadziała. Zadziałało. Co się stało? Tak jak mówię, ta technika nazywa się splatting i działa w dokładnie ten sam sposób, jak pipeline by property value, czyli przez nazwę properties, potrafił sobie tą zmienną odczytać z niej, tak dokładnie, tak samo jak już pisali, minus server i podali IP, minus credential i podali credentials. I dokładnie tak samo to zrobił. Dzięki temu znowu skracam sobie zapis i nie muszę tego pamiętać. Dobra. To takie znowu powtórzenie plus rozszerzenie. Dzisiaj jest kurs powtórzenie plus. Przechodzimy dalej. Spróbujmy sobie wyjaśnić jeszcze lab AD minus properties gwiazdka, tak? To już sobie sprawdziliśmy, że to się różni. Properties, aha, no tak, nie połączył się, zapomniałem o dodaniu params. To już sobie wyjaśniliśmy, tak, że jest cache, który standardowo nie pokazuje wszystkiego, tu mamy wszystkie polecenia. Spróbujmy sobie teraz pobrać wszystkie serwery, w sensie, żeby były, no mamy trzy serwery, tak, spróbujmy pobrać informacje o nich wszystkich. Minus identity, mogę to pominąć, bo to jest standardowy atrybut i zrobimy sobie serwer gwiazdka, tak, czyli wszystkie serwery. Ups, ja jeszcze tutaj, przepraszam, params, żeby nie było. Nie zadziała. Nie zadziała, ponieważ okazuje się, że nie potrafi tej gwiazdki rozwiązać i że szuka dokładnie czegoś, co się nazywa serwer gwiazdka, czegoś takiego nie znajduje. No więc sprawdźmy, o co chodzi. Get help, get add computer. Weźmy sobie minus full, najpierw sobie przerwiemy. Wszystko od razu na raz. Identity. Szukamy sobie identity. Tu mam identity. Może przyjąć obiekt typu AD computer, ale nie przyjmuje tutaj, nie ma nawiasików o takich jak tutaj, czyli nie przyjmuje wielu elementów. Przyjmuje tylko jeden element. Nie potrafi tego rozwiązać. Jeszcze spróbujmy sobie zobaczyć dalej. Parametry. Credential typu PS credential. Na pewno będzie nam teraz potrzebny filtr. I do tego filtru za chwileczkę wrócę, natomiast jeszcze zobacz to identity. Identity AD computer. No mogę go podać w różny sposób, bo ten typ AD computer może być podany, jak widzicie, albo jako pełny CN, albo jako zwykła nazwa, ale generalnie to, co jest najważniejsze, to to, że nie przyjmuje wielu wartości, nie potrafi rozwiązać tego z wildcarda, w związku z tym wywalił się, bo nie potrafi zrobić. Jak zatem wyświetlić wiele komputerów? No i tutaj z pomocą przychodzi filtr. Minus filtr. No i weźmiemy sobie standardowo gwiazdka na początek, żeby zobaczyć, czy zadziała. Zadziała. Pokazał mi wszystkie. No, ale chciałem bez labad. Chciałem te, które mają w nazwie serwer. Pokazywałem wam, że oczywiście można zrobić where name like server, ale to byłoby filtrowanie post factum, czyli jakbym miał 10 tysięcy serwerów, a tylko 3 nazywałoby się serwer, to ja bym najpierw te 10 tysięcy serwerów pobrał, one by wszystkie weszły w pipa i dopiero z nich byłyby wyfiltrowane 3. Ja bym chciał to na poziomie tutaj filtra wewnętrznego zdefiniować. Więc ten filtr, ja już troszeczkę o nim wiem, jak go zrobić. Spróbujmy sobie najpierw zrobić tak, zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, co się stanie. Oczywiście dostaliśmy informację operator not supported, po prostu. No dobra, no filtr, ale czego on dotyczy? Co ma filtrować? No jakby ja jako człowiek wiem, że chodzi mi o nazwę, ale PowerShell tego nie wie. Skąd ma to wiedzieć? O tych filtrach, zanim jeszcze poczytamy, to sobie wpiszemy, że name minus match. To się właśnie, no nie wiem, jak to zapisać. To jest dziwne rzeczy, nie mam pojęcia, co z tym robić. Sprawdźmy sobie helpem. Get help, get to tylko, który zapomniałem, jak się to robi. I poczytajmy sobie minus parametr filter. Och, jak dużo, dobra. Dobra. Po pierwsze, jeśli filtr jest złożony, to jak widzicie, musi mieć nawiaski klamrowe. Jak to była gwiazdka, to sobie gwiazdka, no znaczy, że wszystko jest jasna sprawa, dlatego mogłem tam te klamry pominąć. Natomiast generalnie to jest tak samo jak każdy blok skryptu. Tu również filtr jest traktowany jako jakieś przetworzenie, jakiś filtr. W związku z tym musi być w nawiasach klamrowych. To jest jedna rzecz. No, tu jest taki pełny zapis, może to jest mało zrozumiałe, no ale na pewno mamy jakieś operatory porównania i to najważniejsze, mamy przykład, filtr, adres e-mail, taki jak gwiazdka, czyli to tak naprawdę w tym przypadku zaskutkuje wszystkich użytkowników, którzy w ogóle ten adres mają, bo jeśli nie mają adresu, to będzie 0, 0 nie jest gwiazdką, więc to mnie zwrócił, to taka propa przykładu. Spróbujmy to zastosować do naszego komputera. Get at the computer params minus filtr, tu użyłem rzeczy lub nawiaski i chodzi mi o to, żeby nazwa była mój ulubiony operator match, żeby pasowała jak serwer. Pyk. Nadal się wywaliło. Co tu się dzieje? Operator not supported match. Wrócimy do tego filtra i okazuje się, że pomimo tego, że taki operator match jest, to ten filtr go nie obsługuje. Tu macie wszystkie operatory, które działają. Jest join, not operator, są podstawowe operatory logiczne, EQL. Natomiast operator, jeśli chodzi o wzorce, o wyrażenia regularne, czyli match jest właśnie operatorem wyrażenia regularnym, nie jest obsługiwany. Takim odpowiednikiem bardzo zbliżonym do match w tym przypadku jest like. No, jest to oczywiście olbrzymia różnica pomiędzy nimi, ale w tym przypadku można go zastosować, więc zamiast match zrobimy like. No i to jeszcze nam nie da dobrego wyniku, dlatego że no, to tak naprawdę jest dokładnie to samo, co zrobiliśmy wpisując równa się, ponieważ nie dodałem gwiazdki. Like wymaga podanie jakiegoś wildcarda, czyli jakiegoś znaku zastępczego, albo kropki, albo gwiazdki. I teraz zadziałało tak jak trzeba, ponieważ konstrukcja była prawidłowa. Mamy teraz nazwa się zgadza. Podstawowa informacja to w tym momencie jest taka, że filtry no, działają troszeczkę inaczej. Tu pomimo tego, że jest jakby niby script block pomiędzy nawiasami, to mają swoją własną składnię. Dlatego trzeba się wczytać w to, co ten filtr tak naprawdę robi. Co więcej, powiem wam, że często filtry działają jako filtry spoza języka, spoza PowerShella, będąc specyficzne dla konkretnego polecenia. Na przykład dla WMI, za którym za chwilę będziemy się bawić, weźmiemy sobie man get WMI object minus proper parameter filter. Tak, zobaczcie, jaka tu jest składnia. Zobaczcie, co jest napisane, że też jest filtr, takie samo polecenie, które wymaga jakiegoś stringa, ale ten string musi być zapisany w języku WQL. To jest specjalny język WMI, do którego za chwilę wrócę, to też tak oddzielnie. I ten zapis, jak widzicie, w ogóle nie ma, minus EQL, T i tak dalej, tylko są normalnie znaki równości. No, jest to zupełnie coś innego, taki język w języku. W przypadku get the computer, którym się bawimy, znowu sobie zrobimy minus, na początku sobie zrobimy tak tylko po prostu. Tutaj okazuje się, gdzież to będzie, jest filtr. Gdzieś powinien być jeszcze LDAP filtr, filtr LDAPowy. O, jest tutaj, tak? Zobaczcie. Tutaj jest jeszcze filtr LDAPowy. No i sobie w takim razie wyświetlimy. O, tutaj macie przykład takiego polecenia. Powiększę trochę fonty. Get the computer minus LDAP filter i widzicie, że to, co jest tutaj w środku, nie przypomina nic PowerShellowego. Jest znak równości, są jakieś gwiazdka, laptop, gwiazdka i tak dalej. Ponieważ to jest właśnie język zapytań LDAPowych i trzeba wiedzieć, jak ten język wygląda, jakimi zapytaniami działa. Zwracam na to uwagę, ponieważ no, na początku sprawiało mi to dość dużo problemów i to są takie wyjątki, bo z jednej strony PowerShell jest przyjazny, z drugiej strony nagle trafiamy na coś, co w ogóle jest w jakimś zupełnie innym języku, zupełnie innym zapisem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że właśnie w pewnym momencie język przechodzi, wykorzystuje fragmenty jakby innych funkcji, innych języków, i takim przykładem są właśnie filtry. Dobrze, wiemy już, w jaki sposób wylistować dużo komputerów. Mówiłem już troszeczkę o WMI. Spróbujmy zatem dowiedzieć się czegoś o tych komputerach. Chciałbym sprawdzić na przykład jakieś podstawowe parametry systemu operacyjnego. Jest do tego polecenie właśnie get WMI object, które, no, nie będę tutaj robił całej teorii, tak jak mówiłem, to jest czysta praktyka, to ma tylko pokazać ten moduł jest przeznaczony do tego, żeby pokazać wam potencjalne możliwości, zachęcić was do dalszej eksploracji, więc tylko króciutko. Ja już wpiszę minus class Win32 Operating System. Wiem, że taka klasa istnieje, bez tłumaczenia skąd to wiem. Zostawiam to do waszej weryfikacji, do waszej wnikliwości. Minus computer name i teraz sobie wpiszemy server 01, server 02, server 03, tu powinien przyjąć to. Muszę mu podać credentiale, tak, bo się łączę spoza domeny, więc tego nie przyjmie. Zobaczymy, czy zadziała. Na chwilkę to trwa, on pobiera informacje. Tutaj nie zadziałało. A, no, oczywiście, że nie zadziałało. Nie zadziałało, ponieważ mam nieustawione DNS-y. Nie połączył się. A, tu już jest komputer name. 172.21.05, 172.21.06, 172.21.07. Zobaczymy teraz. Mam nadzieję, że będzie lepiej. W międzyczasie może, licząc na to, że zadziała. WMI to jest taki mechanizm, który jest od wieków wbudowany w Windows. Taki standard, Microsoftowa implementacja pewnego standardu. Jest rozwinięciem jest Windows Management Instrumentation, czyli jakby instrumenty zarządzania Windowsem. I w dużym skrócie zawierają one bardzo, bardzo dużo, bardzo wiele klas. Klasy to jest grupa pewnych obiektów, które potrafią odpowiadać na, głównie odpowiadać na różne rzeczy, ale również można nimi zarządzać, można w ten sposób zrestartować komputer i w ogóle. Nie. Najczęściej, w zasadzie prawie wszystko, z czego korzystacie w systemie, coś odpytuje, to gdzieś z tego WMI korzysta. W rejestrze jest zapisana tylko niewielka część statycznych rzeczy. WMI odkrywa nam wszystkie dynamiczne rzeczy i naprawdę jest to potężne narzędzie, którym warto się zainteresować. Co widzimy? W takiej klasie Win32 Operating System dowiedzieliśmy się, gdzie jest katalog systemowy, producent systemu, nazwa builda, zarejestrowany użytkownik, jakieś numery seryjne, wersja tego systemu i tak dalej. Widać, że wersja na każdym systemie jest inna. Można byłoby się dowiedzieć dużo więcej. Celem naszym ogólnie jest przygotowanie raportu z komputerów dotyczące podstawowych parametrów komputera, takich właśnie jak nazwa systemu operacyjnego, jak jakieś informacje dotyczące BIOS-u. Chcemy sobie taki raport wygenerować dla całej firmy, szybko siedząc przy jakimś swojej workstacji. Tak, do tego będziemy dążyć. Wiemy już, że wykorzystamy do tego WMI lub jego zastępcę, o którym za chwilę powiem, CIM. Mniej więcej wiemy, jak to działa, o co chodzi. Wiemy, że przyjmuje parametr pozwalający łączyć się do wielu komputerów. W poprzednich modułach mieliśmy konwersję do HTML-a, także wydawałoby się, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Aż tak łatwo to nie jest, ale spróbujmy. Spróbujmy jeszcze sprawdzić, ja tu już znowu wiem, że jest taka klasa. Spróbujmy sobie jeszcze sprawdzić taką klasę jak BIOS. Co możemy z takiej klasy się dowiedzieć? Są oczywiście aplikacje, które potrafią chodzić sobie po drzewie tych klas WMI, gdzie możecie sobie posprawdzać, co z nich się można odpytać. To również tak wykorzystując chwilę, jak to się przetwarza na chwilę teorii. No to są wszystko maszyny wirtualne, więc ten BIOS będzie wszędzie taki sam, ale można sobie wyobrazić, że jeśli ja się zapytam w skrócie z GWMI Win32 BIOS, bez żadnych parametrów odpytam mojego własnego komputera, no to tu widać, że jest już ten komputerek trochę inny. Tutaj jest to po prostu z maszyny wirtualnej. Dobrze, spróbujmy sobie teraz przekierować to po prostu do convert to HTML outfile ctemp raport HTML. No, to znowu chwilę potrwa, otworzymy i zrobimy. Tutaj w zasadzie mógłbym już na tego laba skończyć, no ale nie o to chodzi. Chciałem wam pokazać coś więcej. Mianowicie, gdzieś wspomniałem o CIM. CIM jest zastępcą WMI, który został wprowadzony w Windowsie 2012, który w zasadzie wykorzystuje dokładnie ten sam mechanizm, natomiast to jest jakiś silnik w środku, i ten silnik w środku jest dokładnie ten sam, natomiast sam mechanizm odpytywania jest inny. Jest, WMI jest, jak samą nazwą, jest implementacją Microsoftową według ich standardu, natomiast, sobie otworzę ten raporcik, natomiast CIM został stworzony po to, żeby wyrównać się do standardów otwartych, przyjętych takich ogólno, raport to się nazywał, tak? Widać, że są serwerki, widać też, że jest więcej parametrów, czyli że coś zostało przefiltrowane, bo tu jak widzimy jest tego dużo więcej niż widzieliśmy na ekranie. No, nie będziemy wnikać w wszystkie szczegóły, nie będziemy już się bawili selektami, to było w poprzednich modułach, chodzi tylko o to, że łatwo sobie wyobrazić, że teraz prostymi selektami do takiego pliku można dodać parę różnych rzeczy i będziemy mieli, możemy kilka tabel sobie zrobić i łatwo sobie całego środowiska się odpytać, czy to zainstalowane aplikacje, czy to paczki, tak, czy oto czy update'y są zainstalowane, czy jakie są sterowniki, no o wszystko. Natomiast chciałem wykorzystać właśnie, mówiąc o CIM, i powiedzieć wam kilka słów na temat kompatybilności. No, kompatybilności, remotingu, taki szybki przegląd tego, co was czeka, czego nie było w tym szkoleniu, a czym warto się zainteresować. Przede wszystkim zaloguję się sobie na zdalny serwer, zaloguję się na kontroler domeny, na kontroler domeny, minus credential, tu już mam wpisane creds. To jest pierwsza rzecz, której nie było. Jeśli teraz to sprawdzicie, tak, jestem na LAPAD, to jest tak zwany remoting, czyli jestem za pomocą WinRema podłączony z sesją do zdalnego komputera gdzieś w sieci i mogę na nim już tutaj z domeny, jak sobie sprawdzicie get a computer, to też mi powinno rozwiązywać nazwy właśnie GWMI, czyli GWMI Object, Win32BIOS, minus computer name server 01. Access denied. Dlaczego access denied? Ach, już wiem dlaczego, oczywiście, tak. Błąd polega na tym, że standardowo przy połączeniach zdalnych nie, one są jakby ograniczone do tego, żeby już dalej nie mogę się łączyć do żadnych komputerów zdalnych, czyli nie mógłbym teraz skorzystać ze ścieżki sieciowej, nie mogę skorzystać z wewnątrz właśnie z GWMI ze względu na to, że to jest znowu odwołanie sieciowe. Da się to skonfigurować w inny sposób, ale znowu to jest troszeczkę na innego laba, na inny moduł kursu. Tu tylko chciałem wam zademonstrować ogólne możliwości. Jest możliwość włączenia w ten sposób, żeby można było dalej się następne hopy robić, tak zwany multi-hopping przy remotingu. Także troszkę jest do zrobienia, ale nie o to chodzi. Wyjdę sobie stąd i przełączę się na serwer 2. Ponieważ ten serwer drugi, on ma adres 172.21.06, ponieważ na nim mamy Windowsa 2008, gdzie tam we wcześniejszych labach gdzieś coś widzieliście, tak? Wchodzimy sobie hostname, to jest serwer 02, sprawdzimy sobie na nim GWMI Win32 Operating System, Operating System. To jest wersja 6.1, czyli Windows 2008. Sprawdzimy sobie wszystkie parametry. 64-bitowy. O, tutaj więcej nas. O, i proszę, tu jest jeszcze name. Serwer 2008R2, to się nie wyświetliło. Data Center. Także wiemy, że jesteśmy pewni, że to jest Windows Server 2008. Czemu się na niego połączyłem? Chciałem wam jeszcze chwilkę wykorzystać i powiedzieć o pewnych różnicach. Po pierwsze, w Windowsie 2008R2 nie ma CIM-a, o którym za chwileczkę jeszcze będę pokazywał jego możliwości, ponieważ zmieniła się troszeczkę architektura systemu od Windowsa 2012 i tej części nie ma. Można zainstalować Windows Management Framework w wersji 5, natomiast w momencie, kiedy robię tą prezentację, cały czas go jeszcze nie ma. Był już przez chwilę, ale był w nim błąd, został na chwilę wycofany, więc cały czas jeszcze nie ma WMF-a 5. Bez WMF-a 5 się CIM-em nie połączymy, ale są dużo istotniejsze class version table dużo istotniejsze różnice. Po pierwsze, to z pierwszego szkolenia powinniście pamiętać, że jest taka zmienna i tu jest PowerShell w wersji 2.0. Spróbujemy sobie zrobić get add computer. No nie ma, tabulatorek nie dołącza, nie działa. Trochę za dużo tego naciskałem. Weźmy sobie get moduł, sprawdźmy sobie, czy jest moduł Active Directory. Minus list available. Nie ma modułu Active Directory. Spróbujmy go sobie zatem doinstalować. To się robi install Windows Feature, ale również go nie ma. Coś niemożliwe, muszę móc doinstalować sobie moduł. Ten moduł powinien być w Server Managerze i to jest jedna z podstawowych niedogodności w starym PowerShellu. Import moduł Server Manager. Get comment minus moduł Server Manager. Mianowicie nie ma tak zwanego autoloadingu, czyli wszystko co, wszystkie moduły jakie są, muszę jakby najpierw je załadować, dopiero potem komendy są dostępne. W każdym nowszym PowerShellu jest tak, że jeśli ja wpisuję komendę, to przy pierwszym jej użyciu czy odpytaniu automatycznie ładowany jest moduł, który ją zawiera. No, wiemy, że jest add Windows feature, więc ja sobie zrobię najpierw get, żeby wiedzieć jakie Windows feature są. Minus display name, where display name, minus match Active Directory. I to jest druga rzecz, która nie zadziała, ponieważ również w PowerShell drugim nie ma skróconej wersji zapytań. Muszę to zrobić w ten sposób. I tu mam te rzeczy, które dotyczą Active Directory. Mi konkretnie chodzi o ESAT AD PowerShell, bo to są moduły Remote Server Administration Tool PowerShell do AD. No i teraz sobie wezmę add Windows Feature. Teraz powinniście zainstalować. Czemu to pokazuje? Będziecie prawdopodobnie będziecie pracować w środowisku, gdzie będą różne wersje systemów operacyjnych. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że PowerShell pomimo całej swojej wspaniałości no, ma różne wersje i te różne wersje rozwijają się, są bardzo dużo ułatwień dają i można zapomnieć o tym, że te starsze wersje no, wymagały trochę więcej znajomości, trochę więcej niuansów, pewnych rzeczy w nich nie było. I przy pisaniu skryptów, jeśli macie właśnie takie środowisko heterogeniczne, gdzieś są te Windowsy w różnych wersjach, no, trzeba wiedzieć właśnie, że czemu jakieś rzeczy nie działają. Oczywiście można WMF-a zupgradeować do najnowszej wersji i tego problemu nie mieć, ale znowu to nie zawsze jest możliwe. To niech się sobie robi, to tylko był taki właśnie wstęp, takie małe interludium dotyczące kompatybilności. Natomiast ja jeszcze chciałem pokazać Wam CIM Session, odpowiednik WMI. Cóż to takiego jest? Get CIM, zobaczymy sobie najpierw get moduł. Jakie mamy moduły? Mamy CIM Templates. Widzicie, tu zadziałał autoloading, o którym mówiłem. Stąd on już jest w pamięci, bo wywołałem cokolwiek z CIMa. Get comment minus moduł CIM Templates. Zobaczymy sobie, co one mają. WMI też tutaj. WMI jest w standardowym managementie. Dobra. Mamy tutaj new CIM instance i mamy tutaj sesję. Przy WMI nie ma pojęcia sesji w ogóle, czegoś takiego. Co to są te sesje? Zobaczmy sobie, mam new CIM session. Pokrótce. Podajemy nazwę komputera, credentialsy, no to się prawie niczym nie różni przy WMI. Natomiast to tworzy sesję, czyli takie stałe połączenie pomiędzy komputerem, przy którym siedzimy, z którego wywołujemy, a komputerem docelowym. Zobaczymy, czy tam się zainstalowało to. Jeszcze się instaluje, o matko. Nevermind. I stworzymy sobie taką sesję minus komputer name. Jak widzicie, tych komputerów możemy znowu podać kilka. 172.24.172.21.05. Ja również podam tutaj ten, który nam nie zadziała z Windowsem 2008. 172.21.07. No i oczywiście muszę podać minus credential. Pomniałem, zobaczymy. Puch. Jak widzicie, trwało to bardzo krótko. Ciekawe, że mi podał również do 2008. To ciekawe. Teraz get sim session, żeby sobie zobaczyć, gdzie te sesje są. Co mi to dało? Mogę się odpytać o różne rzeczy. Get sim session, czyli dla każdej takiej sesji, która jest, mogę zrobić znowu zapytanie. I teraz o jaką klasę? No zobaczymy sobie, tam widzieliśmy, że było gdzieś get sim class. Weźmiemy sobie od razu paging, bo wiem, że jest ich dużo. I tu macie różne nazwy tych klas, o rzeczy związane z systemem, z procesem, z tracingiem, z siecią. Jak widzicie, z tych siecią bardzo dużo. Klasy WMI, rejestr. No, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Weźmy sobie na przykład disk partition. O, już jestem zmęczony troszeczkę, więc robię dziwne rzeczy. Partition. O, teraz lepiej. I znowu, w kilka sekund mam informacje ze wszystkich komputerów. Mam tutaj nazwę tego komputera, on tu będzie po IP, index. Zrzucę to sobie teraz szybciutko, convert to HTML, out file, ctemp, partitions, HTML. Oczywiście do jednego się nie dostał. To jest ten błąd, błędy nie są przekierowywane do pliku. Tworzymy sobie, pyk, proszę bardzo, mam pełny opis partycji wszystkich serwerów, nazwy serwerów, ile bloków i tak dalej, rozmiary, wszystko, tak? Krótki, w ciągu ułamku sekundy mam raport ze wszystkich komputerów. Stąd różnica pomiędzy WMI jest taka, że do każdego komputera oddzielnie musi być tworzone zapytanie, a więc jest uwierzytelnienie, połączenie, odpytanie. Jeśli chcę go się zapytać 10 razy o partycję, o sterowniki, o zainstalowane aplikacje, to przy każdym takiej operacji jest kolejny proces odpytania. W przypadku utworzenia sesji jest po prostu założona sesja i szybciutko potem, już jak jest otwarty kanał komunikacyjny, to wystarczy, że po prostu robię zapytanie. Tu już nie muszę, zauważyć, uwagę, nie ma żadnego uwierzytelnienia, ponieważ te sesje istnieją, więc ja już w tej uwierzytelnionej sesji od razu wykonuję zapytanie. Także jest niesamowity przyrost wydajności przy takich hurtowych zapytaniach. Bada od Windowsa 2012 lub z zainstalowanym wersją Windows Management Framework 5.0. I to na tyle w tym module. Zakończyliśmy część praktyczną. Czeka nas jeszcze krótkie podsumowanie. Także zachęcam jeszcze do obejrzenia ostatniego fragmentu. Póki co, dziękuję.